Kiedyś taka książka była, polecam, Kazińskiego, Ostatni dobry człowiek. Jest taka legenda, że kiedy umrze ostatni dobry człowiek, to świat się skończy. Więc dwoje głównych bohaterów, policjant i naukowiec, szukają dobrego człowieka. I najpierw szukają w tych miejscach oczywistych, czyli jakieś PCK, organizacje charytatywne, ci ludzie, którzy są znani z tego, że są dobrzy. I przy bliższym poznaniu okazuje się, że to fałszywy trop.
Dokładnie, bo tutaj ten faryzeusz w gruncie rzeczy, on nie potrzebuje Boga. On mu tylko dziękuje, że nie jest tak jak ci inni, ale ma takie przekonanie, że on do wszystkiego doszedł sam, o własnych siłach, bo bazuje na jakichś wartościach, które są wspólne. W dzisiejszych czasach moglibyśmy powiedzieć taki trochę na nowo odczytany Jean-Jacques Rousseau, który mówił, że człowiek nie potrzebuje Boga, bo z natury jest dobry. Bo z natury jest stworzony, aby czynić dobro i on sam o własnych siłach może czynić dobro i nie jest potrzebny dla niego żaden pierwiastek Boga, żadne odniesienie do sfery wyższej. Dlatego Jean-Jacques Rousseau, taki czołowy ateista, myśliciel, dawał takie podstawy, żeby taki rousseauizm, coś takiego w sobie zaszczepiać, że czyńmy dobro, ale nie orientujmy na Boga, bo tak naprawdę strata czasu. Tylko jeśli ewentualnie jakieś wyobrażenie Boga, no to takie na własny użytek, żeby było gdziekolwiek jakieś odniesienie, no bo jednak człowiek ma w sercu coś takiego zapisane, jak mówi święty Augustyn, że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. No ale jakim Bogu, prawda? I tutaj jest widać, kim ten faryzeusz naprawdę jest, że to jest figura współczesnego człowieka, który myśli o sobie dobrze. Bo przecież nikogo nie zabiłem, nikogo nie spaliłem, z nikim jakoś tak nie mam zatargów, robię wszystko, co należy, płacę podatki, przecież o co chodzi, tak? Moglibyśmy dodać jeszcze takich wiele cech w stylu chodzę do kościoła, odmawiam różaniec, modlę się, mam dobrą taką wiedzę religijną, potrafię rozwiązywać krzyżówki, jak są jakieś hasła w różnych teleturniejach, to się orientuje, także no o co chodzi.
Jeszcze święty Łukasz dodaje we wstępie tej perykopy, gdybyśmy mieli wątpliwości, że Jezus opowiedział tę przypowieść tym, co dufni byli w sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili.
Tak, chciałem to właśnie tutaj powiedzieć i to tak jest, że adresatem jest dzisiejszy człowiek, ja, każdy. To nie jest tak, że to sobie teraz wyobrażam, że to mój sąsiad, nie? Niech on tego posłucha, bo to na pewno do niego by się przydało. To też jest do nas, ponieważ no co my możemy o własnych siłach? Człowiek, który jest po grzechu pierworodnym, tak jest w naszej wierze, w tej naszej doktrynie, dodam takiej czystej doktrynie, jeszcze nieskażonej, nie może czynić dobra, bo nie jest sam dobry z siebie. Jeżeli my czynimy jakieś dobro, to czy chcemy, czy nie chcemy, czy wierzymy, czy nie wierzymy, to tylko dlatego, że jest jakiś pierwiastek Boga w nas, który dokonuje to konkretne dobro. Kiedy człowiek w takim stanie trafi do piekła, gdzie nie będzie Boga, gdzie nie będzie żadnej relacji, gdzie nie będzie miłości, tam nie będzie w stanie czynić żadnego dobra. I co z tego, że ktoś teraz mówi, że ja jestem dobry sam z siebie, ale to nie jest, to jest kłamstwo. Jeśli cokolwiek jest dobrego ze mnie, jakaś akcja, jakieś wyjście ku drugiemu, to jest poruszenie Boga. To Bóg sprawia. On jest w nas sprawcą dobrego chcenia, dobrego działania. To Duch Święty sprawia, że chcemy się modlić. To jest wszystko od Ducha Świętego, to, że chcę się nawrócić, to, że chcę przeżyć pojednanie z Bogiem, że chcę doświadczyć usprawiedliwienia. To jest dzieło Ducha Świętego. I człowiek tutaj na ziemi, nawet jeśli nie wierzy, to Duch pracuje w nim, ponieważ w każdym z nas jest to tchnienie, ten dar w momencie stworzenia, tak jak kiedy Bóg stworzył Adama, tchnął w jego nozdrza ten dech życia i to jest właśnie to, co sprawia też to dobro. Mimo, że człowiek jest osobą grzeszną, to Duch Święty może przez ten grzech przenikać i otwierać na miłość, na taką prawdziwą miłość, która ostatecznie owocuje nawróceniem. No bo kocham Boga. Jeżeli kocham Boga, to wchodzę też w relację z Nim, kocham Boga żywego, osobowego i wchodzę w taką relację, w taką miłość, że ta miłość jest tak wielka, jak nienawiść do grzechu, który popełniam. I można powiedzieć tyle we mnie miłości do Boga, ile nienawiści do grzechu. Ale to się dzieje tutaj na ziemi. Współpraca, relacja z Bogiem żywym, osobowym. Moja modlitwa, moje zanurzenie w Piśmie Świętym, w miłosierdziu Boga. To, co my też robimy, pomagamy. Ale człowiek musi ostatecznie uznać sam, że bez Boga, bez tego doświadczenia Ducha Świętego może tylko grzeszyć, może tylko czynić zło. I to jaka jest rzeczywistość piekła. Kiedy ktoś odejdzie i nie przyjmuje Boga, tej miłości przebaczającej, odejdzie w takim przekonaniu, że sam z siebie może uczynić wszystko, po śmierci trafia do piekła. I tam już nie będzie mógł czynić dobra. Tam dopiero się przekona, co to znaczy to zło, które jest skutkiem grzechu.
Brak Boga.
brak Boga, wieczna utrata Boga. Dlatego piekło nigdy nie jest opisywane jako, że diabły sobie pomagają, że sobie jakoś tam te dusze potępione wspierają się w tym cierpieniu, że sobie gaszą ogień, że sobie noszą wodę, czy coś, jakkolwiek to wyobrazić. Tam jest jedna wielka męka. Jedni drugich niszczą, powodują cierpienie. Takie, którego nie da się opisać. Ci, którzy byli jakoś w przedsionkach piekła, chociażby siostra Faustyna Kowalska, to pisała to w dzienniczku, no to jest potworne wydarzenie. Tam trafia człowiek, który myślał, że Bóg mu nie jest potrzebny, bo on sam z siebie potrafi być dobry. No to teraz jest owoc takiego myślenia, że nie jest w stanie czynić żadnego dobra, bo na zawsze pozbawił się Boga. Dlatego kto ma otwarte uszy i myśli, to widzi, że nie chodzi o to, żeby tutaj szukać jakiegoś kompromisu z tym światem i bratać się czy to z muzułmanami, czy to z Żydami, czy to z jakąkolwiek inną religią i mówić, że to jest dobre, bo na końcu chodzi o oparcie się o krzyż Chrystusa, który nad tym wszystkim góruje. I to jest nasz cel, na który pada nasz wzrok, podnosimy nasze głowy na krzyż Jezusa Chrystusa. No przecież dzisiaj święty Paweł mówi, że on biegnie w zawodach, ale w jakich zawodach? On mówi, że jego krew ma być wylana na ofiarę. To znaczy, że zbliża się moment jego śmierci. Jakiej śmierci? Męczeńskiej. On oddaje życie za Chrystusa. On oddaje życie ze względu na tego, którego wyznał w swoim życiu, którego przyjął w momencie swojego nawrócenia, którego głosił, ale jego krew zostanie wylana. No to jak można powiedzieć, że on się pomylił, że w sumie nie musiał, że może niepotrzebnie bieg, albo na próżno bieg, ale on mówi, w dobrych zawodach wystąpiłem. Jak dzisiaj patrzymy na Kościół, to ten Kościół, w którym my jesteśmy, wydaje mi się, że mamy zbyt górnolotne patrzenie na Kościół, taki, który ma wiecznie górować nad wszystkimi, ma być taką tarczą i tak dalej. Kościół musi zejść ze sceny. To już nie są te czasy. Widać wyraźnie, że te procesy, które się dzieją w świecie, to jest czas, powiem tak obrazowo, zwijania się Kościoła, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jeśli Kościół schodzi ze sceny i staje w którymś szeregu, drugim albo trzecim, to wtedy naprawdę zaczyna się ewangelizacja. Wtedy naprawdę Kościoła szukają ci, którzy odkrywają, że sami z siebie są nikim. Właśnie tej świątyni, do której mogą wejść, nie po to, żeby się pochwalić, ale żeby tam przeżyć swoje nawrócenie, jak ten celnik. No ale trudno jest wejść do takiej świątyni, do takiego kościoła, który jest w pierwszym szeregu, tak? Na tej scenie, który ma mieć jakby sposób określania życia człowieka. To nie są te czasy już. To już nie są czasy świetności kościoła, za którymi się może jeszcze tęskni i chce się za wszelką cenę pewne rzeczy ocalić, uratować, nie? Tutaj papież Franciszek otwiera synod amazoński. Też jest tam, powiedzmy, ten problem braku kapłanów, że są wspólnoty, są ośrodki duszpasterskie, gdzie już nie ma ludzi, bo nie ma księży. No i teraz, żeby jakoś pomóc, no to żeby święcić mężczyzn żonatych, żeby tam mogli działać w sposób duszpasterski. No jest to jakiś kierunek myślenia. Nie wiem, jakie będą owoce tego synodu, ale trzeba też zobaczyć, że Kościół się może też zwinąć. Jest w jakimś miejscu głoszenie, jest w jakimś miejscu otwarty czas na to, żeby usłyszeć dobrą nowinę o zbawieniu. Tak jak chociażby święty Jan w Apokalipsie pisze list do 7 kościołów i te kościoły są wymienione. Jak ktoś dzisiaj jedzie do Turcji, to są te kościoły? Nie ma tych kościołów. Tam są tylko ruiny. Tam już nie ma do kogo głosić. Był czas głoszenia, był czas, kiedy ludzie słuchali, a potem czas się skończył, czas się wypełnił. I tak samo może wypełnia się czas w Ameryce Południowej, może wypełnia się czas w Europie. Może właśnie przychodzi ten moment, kiedy Kościół zaczyna być tą tętniącą komórką życia, prawdziwego życia, gdzie człowiek przychodzi, aby się nawrócić, żeby doświadczyć tej mocy Boga przemieniającej miłości, a nie po to, żeby, nie wiem, dobrze się poczuć, żeby się pokazać, żeby się pochwalić, albo żyć w jakimś przekonaniu, że wypełnia moją religijność i to mi wystarcza, bo to w niczym nie wystarcza, to jest tylko nakładanie masek. No co z tego, że ktoś przynajmniej chodzi do kościoła, nie ma relacji z Bogiem i czasami słyszymy o takich różnych osobach, które gdzieś tam afiszują się z tym bardzo mocno, a na końcu jest pustka. Na końcu jest jakieś cierpienie, na które nie znajdują odpowiedzi. I może potem brnął w narkotyki, może brnął w jakieś rozwiązania. Przecież cała, powiedzmy, ta rewolucja seksualna, to rozpasanie, to przyjęcie takiego stylu życia, że wszystko wolno, że dzisiaj nie ma znaczenia, małżeństwo sakramentalne czy związek, to można zrównać. Jeżeli my mamy dzisiaj takie zamieszanie, no to faktycznie to już się nie odnajduje się człowiek w kościele w tym wszystkim. A tym bardziej, kiedy jeszcze jacyś postępowi ludzie kościoła stoją na szczycie i mówią, że no tak można. To taki kościół nie jest do niczego potrzebny, bo nie wskazuje drogi. Jest jakieś opakowanie z trucizną, które jeśli nawet ktoś to wchodzi, no to na końcu się oszukuje. Dlatego no, jest jakiś czas, podmuch Ducha Świętego, żeby wrócić do tych czasów pierwotnych i te czasy świetności, tak jak mówię, minęły, one już na naszych oczach dawno przeminęły, Kościół się zwija, ale zostają właśnie takie wspólnoty, takie miejsca, gdzie ta Ewangelia będzie głoszona w czystej formie. I będą wspólnoty ludzi, którzy w mieście 100-tysięcznym będzie 100 osób i oni będą uczniami Chrystusa. I inni będą patrzeć na nich i będą mieli pewne świadectwo.
Jak sól.
Jak sól, tak. I to się będzie rozpuszczać też w tych społeczeństwach. I ci będą zabijani dalej, bo taka jest właśnie też kolej rzeczy, kiedy Chrystus mówi, że nikt nie ma większej miłości, gdy ktoś życie oddaje i ja oddaję za was życie. I nie można się z tego wycofać. To jest czysta Ewangelia. To jest wierność Ewangelii. I ja też mam taką trudność też być wiernym też nauczaniu Kościoła, choćby nawet teraz papieża Franciszka, kiedy to nie koreluje z tym, co jest przekazem Ewangelii. Kiedy jest taka interpretacja, aż nadinterpretacja, że tutaj naprawdę można się czuć zamieszanym w tym wszystkim, ale też chcę powiedzieć, że Duch Święty, Bóg nad tym czuwa. Że On, mimo że są te zamieszania, bo to, jak mówi Pismo, to wszystko się musi stać. Też muszą przyjść pewne turbulencje i wewnątrz Kościoła, i z zewnątrz, tak aby okazało się, gdzie są plewy, a co jest prawdziwym ziarnem. I to właśnie będzie się dokonywało wobec tych, którzy uznają swoją winę, swój grzech i znajdą w Kościele przede wszystkim źródło życia, tą prawdziwą komórkę, która żyje i która daje życie, a nie coś takiego plastikowego, zewnętrznego, co jest po prostu puste. A człowiek potrzebuje, bo naprawdę cierpi.